Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Liturgia a pobożność ludowa. Liturgia święta, która jest szczytem życia Kościoła, nie może być sprowadzana do roli elementu dekoracyjnego czy traktowana wyłącznie jako narzędzie do osiągania celów pedagogicznych, choć bez wątpienia pełni doniosłą rolę wychowawczą. Jest ona nade wszystko uwielbieniem najwyższego majestatu jedynego i trójosobowego Boga. Jest wyrazem kultu ustanowionego przez Niego samego. Przez liturgię człowiek, tak w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym, rzeczywiście staje przed Bogiem, aby Mu składać hołd oraz dziękczynienie. Liturgia jest więc przejawem wiary całego Kościoła i poszczególnych wiernych, jak również jej źródłem i umocnieniem. Gdzie nie ma wiary, tam liturgia zamiera. Gdzie zaś nie sprawuje się liturgii, albo czyni się to niedbale, tam wiara zaczyna słabnąć. Takie mniej więcej treści skierował błogosławiony Jan Paweł II do uczestników sesji plenarnej Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów w dniu 21 września 2001 roku. Ponieważ tematem tego posiedzenia była pobożność ludowa, papież powiedział, że także ona, pobożność ludowa, jest wyrazem wiary, która skupia w sobie elementy kultury określonego środowiska i uzewnętrznia oraz w sposób żywy i skuteczny pobudza wrażliwość uczestników. Ludowa pobożność wyrażająca się w różnorodności form, jeśli jest autentyczna, wypływa z wiary i z tej racji winna być należycie ceniona i rozwijana. Objawiając się w najbardziej autentycznych postaciach, pobożność ludowa nie kwestionuje centralnej roli liturgii świętej, ale sprzyja rozwojowi wiary ludu, a także usposabia do celebracji świętych misteriów. Dalej Ojciec Święty zaznaczył, że poprawna relacja między tymi dwoma wyrazami wiary, czyli liturgią i pobożnością ludową, winna opierać się na podstawowej zasadzie, że to liturgia jest ośrodkiem życia Kościoła i żadna inna forma pobożności nie może jej zastąpić ani zrównoważyć. Natomiast pobożność ludowa ma prowadzić do lepszego przeżywania liturgii i w niej znajdować swe naturalne zwieńczenie. A ponieważ nierzadko formy pobożności ludowej, jako spontaniczny wyraz wiary i potrzeby religijnej, bywają skażone elementami, które są niezgodne z nauką Kościoła, dlatego powinny być roztropnie i cierpliwie oczyszczane. W razie głęboko zakorzenionej niezgodności zadaniem biskupa diecezjalnego jest odnaleźć jasne i zdecydowane rozwiązanie. Wspomniane posiedzenie plenarne Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, do którego zwracał się papież, opracowało dostępne także w języku polskim dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, zasady i wskazania. Jest to nie tylko zbiór jasnych zasad dla oceny różnorodnych form pobożności ludowej, ale również niezwykle cenne kompendium wiedzy historycznej i teologicznej na ten temat. Posługując się tym dokumentem, chcę więc w dzisiejszej refleksji poruszyć najważniejsze kwestie odnośnie do stosunku liturgii względem pobożności ludowej. Zawsze bowiem istniało pewnego rodzaju napięcie zachodzące między nimi i jest ono dostrzegalne także współcześnie w Kościele w Polsce. Zacznijmy zatem od określenia, czym jest pobożność ludowa, zwana także religijnością ludową. Dyrektorium zaznacza, że nie ma jednoznacznej terminologii, dlatego proponuje własną definicję. Stwierdza mianowicie, że termin pobożność ludowa oznacza różne manifestacje kultyczne o charakterze prywatnym lub wspólnotowym, które w ramach wiary chrześcijańskiej są przeważnie wyrażane nie na sposób liturgii, lecz w formach wywodzących się z ducha poszczególnych narodów lub grup społecznych i ich kultury. Dokument dodaje, że pobożność ludowa to prawdziwy skarb ludu Bożego, który należy cenić. Wyraża ona bowiem jakiś głód Boga, jaki jedynie ludzie prości i ubodzy duchem mogą odczuwać. Udziela ludziom mocy do poświęcania się i ofiarności aż do heroizmu, gdy chodzi o wyznawanie wiary. Daje wyostrzony zmysł pojmowania niewymownych przymiotów Boga, ojcostwa, opatrzności, obecności stałej i dobroczynnej miłości. Rodzi takie sprawności, jakie gdzie indziej rzadko w takim stopniu można spotkać, mianowicie cierpliwość, świadomość niesienia krzyża w codziennym życiu, wyrzeczenie, życzliwość dla innych, szacunek. Mimo iż pobożność ludowa ma ogromny walor w kształtowaniu postaw wiary, to jednak niekoniecznie ma związek z objawieniem chrześcijańskim. Zwykle mieszają się w niej elementy religijne zaczerpnięte czy to z Biblii, czy z apokryfów, czyli pism nieuznawanych przez Kościół za natchnione, z elementami ludowego folkloru, uczuciowości, a także dawnych tradycji pogańskich. Często pobożność ludowa wyżej ceni jakieś objawienia prywatne, niepoddane ocenie Kościoła, aniżeli objawienie publiczne, zawarte w Piśmie Świętym i tradycji apostolskiej. Bywa więc tak, że ktoś, kto rozczytuje się w zapiskach z prywatnych objawień i skrupulatnie stosuje je do swego życia codziennego, nigdy nie przeczytał w całości Ewangelii czy katechizmu Kościoła katolickiego. Może nawet być przekonany, że ich lektura nic nie wnosi do jego życia, natomiast wystarczą mu objawienia prywatne. To może rodzić postawy bigoteryjne i fanatyczne, które nie dopuszczają jakiejkolwiek krytyki. Nic zatem dziwnego, że tu i ówdzie pojawiają się próby wprowadzania do liturgii Kościoła nowych form pobożności ludowej, bez należytego zbadania ich teologicznej poprawności i bez zgody właściwych pasterzy. Tu i ówdzie usiłuje się nawet zastępować liturgię jakąś tego rodzaju praktyką. Dlatego wspomniane dyrektorium, dokonując wnikliwej diagnozy sytuacji, podaje kilka podstawowych zasad. Naczelną jest pierwszeństwo liturgii nad wszelkimi innymi możliwymi i prawnie uznanymi formami modlitwy chrześcijańskiej. Uznanie tego pierwszeństwa, jak czytamy, musi wejść w świadomość wiernych. Podczas gdy czynności sakramentalne są niezbędne, by żyć w Chrystusie, to różne formy pobożności ludowej stanowią sferę fakultatywną, czyli do wyboru. Wymownym tego przykładem jest nakaz uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej, gdy tymczasem podobny nakaz udziału w nabożeństwach nigdy nie obowiązywał wiernych, mimo iż były one zalecane i szeroko rozpowszechniane. Nie można zatem narzucać komuś jako obowiązku odmawiania różańca czy koronki do Bożego Miłosierdzia i to dokładnie o godzinie 15. Ta dowolność stosowania praktyki pobożności ludowej nie oznacza ich pomijania, lekceważenia czy pomniejszania. Chodzi natomiast o mądrą i właściwą ocenę całego tego wielkiego bogactwa oraz możliwości pogłębienia przez nie życia chrześcijańskiego. Nie wszystkie bowiem praktyki pobożne, przy założeniu, że są zgodne z prawdą Ewangelii, w jednakowym stopniu sprzyjają pobudzeniu wiary i wzmocnieniu moralności chrześcijańskiej. Trzeba bowiem nadmienić, że powstawały one od początku Kościoła niejako na marginesie liturgii. Z braku odpowiedniej katechezy i pouczenia wierni nie zawsze rozumieli liturgię Kościoła, a jednocześnie odczuwali żarliwe pragnienie Boga, dlatego tworzyli własne sposoby doświadczania Jego obecności. Wiele z tych form nakładało się na siebie albo się mieszało ze sobą. Przenikały też praktyki pobożności z innych krajów i kultur. Toteż to, co było i jest czytelne w jednym środowisku, niekoniecznie musi być poprawnie odbierane w innym środowisku. Potrzeba zatem wielkiej roztropności i odpowiedniej wiedzy, aby dokonać właściwego wyboru tej czy innej formy pobożności tak, aby sprzyjała obiektywnemu dobru wierzących i ich uświęceniu, a nie była źródłem napięć czy rozłamów wśród chrześcijan. Historia pokazuje, że właściwa relacja między liturgią i pobożnością ludową ulega zaburzeniu wtedy, gdy wśród wiernych maleje świadomość tego, czym jest liturgia oraz jaka jest jej podstawowa wartość. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być niewystarczające rozumienie znaczenia misterium paschalnego Chrystusa i jego centralnego miejsca w historii zbawienia. Inną przyczyną jest osłabienie świadomości wspólnego kapłaństwa, mocą którego wierni mogą zgodnie ze swoim stanem w pełni uczestniczyć w kulcie Kościoła. Chodzi o to, że nie mogą oni być tylko biernymi obserwatorami i widzami czynności liturgicznych, ale mają prawo, a nawet obowiązek współtworzyć liturgię wraz z kapłanami w zakresie, w jakim pozwalają na to odpowiednie przepisy. A możliwości w tym zakresie są naprawdę szerokie i wciąż niewykorzystane przez wiernych świeckich. Także brak znajomości liturgii, a więc jej teologicznego sensu, wymowy znaków, symboli i gestów obrzędowych, zwykle prowadzi do zachwiania równowagi między liturgią a pobożnością ludową. Jeszcze raz należy podkreślić, że liturgia i pobożność ludowa są jak najbardziej właściwymi wyrazami kultu chrześcijańskiego, chociaż nie są równoważne. Nie można ich sobie przeciwstawiać, ani ich ze sobą równać. Należy jednak dążyć do ich wzajemnej zgodności. Tak czytamy w dyrektorium. Należy pamiętać przy tym, że liturgia Kościoła zawsze ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek, choćby najbardziej wzniosłymi i mistycznymi formami pobożności ludowej.